Dwójkowa kawiarenka. Zaprasza Ewa Dąbska.
Czy kto widział, jak biegnie króliczek ulicą? Czy to widział kto? Czy to widział kto? W naszym mieście szukali króliczka ze świcą, aż dopadli go, aż znaleźli go. Zniknął za rogiem i przepadł jak szyszka, ale nie płaczmy, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale by gonić go. Czy kto widział, jak dobrze tej małej w czerwonym?
Czy to widział kto? Czy to widział kto?
Kto nie widział, niech w oknie podniesie zasłony.
A zobaczy ją.
Zniknie za rogiem czerwona spódniczka, ale nie płaczmy, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale by gonić go. Czy wędrował kto drogą, co słońce odchodzi? Ciekawy, zapraszam do starej mej łodzi.
A zobaczy go.
Zniknie za wodą twarz fantastyczna, ale nie płaczmy, bo nie o to chodzi, by złowić króliczka, ale by gonić go.
Witam Państwa w drugiej części Pikowej Kawiarenki. Ewa Dąbska, kłaniam się i zgodnie z obietnicą w tej części moimi gośćmi będą panie dr Elżbieta Okońska i dr Aleksandra Rzyska. Z panią Aleksandrą Rzyską skontaktujemy się telefonicznie już za kilkanaście minut, a pani dr Elżbieta Okońska, pedagog, prodziekan Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, jest już dzisiaj z nami w tej chwili w studiu. Witamy serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór Państwu.
Pani doktor, no właśnie, zgodnie z zapowiedzią będziemy dziś mówić o Akademii Dialogu i w ogóle o dialogu, o komunikacji, czyli o rzeczach, które są pani doktor szalenie bliskie i zajmuje się nimi, ale właśnie dziś o godzinie 13.30 zainaugurowała uroczyście na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Akademia Dialogu. I o tej Akademii teraz porozmawiamy. Akademia ma swoją radę programową, której pani jest przewodniczącą, a nasz drugi gość, pani dr Aleksandra Rzyska, jest członkiem tejże rady. Po co ta akademia? Dlaczego pani doktor wymyśliła wraz ze współpracownikami realizuje tę akademię? Ktoś by powiedział uniwersytet, akademia i tak dalej. No ale wiadomo, że uniwersytet teraz to właściwie wirtualnie, tak jak wszystko, o czym tu teraz mówimy, działa. A więc Akademia Dialogu była potrzebna. I co to jest Akademia Dialogu dokładnie? I jaką ma ideę działania i co przed nami, a dziś może jeszcze jedno słowo o tym, co na inaugurację się udało zrobić.
No właśnie, pani redaktor tutaj poruszyła...
Dużo pytań zadałam.
Dużo pytań, oczywiście, ale też poruszyła pani właśnie tę kwestię tej wirtualności.
Tak.
I dlatego ja bardzo tak tutaj prywatnie się cieszę, że mogę być w tym studiu po raz...
Na żywo
właśnie i nie, niekoniecznie tylko wirtualnie albo telefonicznie i jakby ten kontakt, ten dialog prowadzić nawet z takiej odległości, z dystansu, z zachowaniem oczywiście wszystkich środków ostrożności. No ale teraz odpowiadając na pytanie pani redaktor. Akademia Dialogu. Może zacznę od tego, co się działo w 2019 roku u nas, ponieważ wtedy, kiedy jeszcze nie było tego czasu pandemii, uruchomiliśmy taką inicjatywę wykładów otwartych dla młodzieży licealnej, dla studentów, dla wszystkich zainteresowanych. Oczywiście wtedy nikt nie myślał, żeby to jakoś rejestrować, puszczać w sieć, tylko po prostu chodziło o taki kontakt człowieka z człowiekiem. Mieliśmy kilka wystąpień, między innymi taką interesującą debatę Quo Vadis Polska Szkoło, która też zgromadziła bardzo wiele takich reprezentantów młodzieży licealnej. Potem planowaliśmy taką debatę już w szkole też z udziałem różnych licealistów z różnych szkół z regionu. Ona miała się odbyć na temat bezpieczeństwa ekologicznego. Niestety 3 dni wcześniej właśnie wprowadzono ten nasz słynny lockdown. W związku z tym no, potem musieliśmy się wszyscy odnaleźć w tej rzeczywistości. I od nowego roku akademickiego, kiedy tutaj dzięki pani dziekan Heleni Ostrowickiej, która pani profesor, która mnie tu zaprosiła do współpracy, tak myślałyśmy, co dalej zrobić z tą ideą. Z jednej strony widzimy, że te zajęcia są prowadzone online, ale z drugiej strony jednak czegoś tutaj brakuje. Skoro taka dobra była to inicjatywa, skoro przyciągnęła młodych ludzi, no to spróbujmy wymyśleć coś, co będzie na razie taką namiastką tego, co się później przekuje, miejmy nadzieję, w tym czasie postpandemicznym, rzeczywiście w jakąś nową jakość. No i stąd pomysł na Akademię Dialogu, tak jak pani redaktor wspomniała, mojej ulubionej kategorii, tak, taką, z którą się bardzo utożsamiam. I to przedsięwzięcie, no zacznijmy od samej góry, objął takim honorowym patronatem nasz pan rektor, pan profesor Jacek Woźny, pani dziekan, profesor Helena Ostrowicka, patronatem naukowym. No i w związku z tym już całe przedsięwzięcie zaczęło nabierać mocy. W związku z tym takim celem podstawowym tej Akademii Dialogu jest właśnie popularyzowanie sztuki akademickiego dialogu. Taki powrót do takich korzeni, trochę do tego, żeby pokazać, że uczelnia wyższa może być też takim inkubatorem, takim miejscem, taką szkołą dobrego dialogu, który później przenosi się w przestrzeń nie tylko absolwentów, ale wszystkich ludzi, którzy uczestniczą w tym dialogu. Ale też chcieliśmy przez tę inicjatywę przybliżyć środowisko naukowe, przede wszystkim oczywiście to nasze, rodzime, z naszego wydziału, z naszej uczelni, ale także spotkania ze znaczącymi osobami spoza środowiska, żeby pokazać ten szerszy kontekst dialogu, takiego dialogu też osadzonego w szeroko pojętej kulturze też, nie tylko kulturze akademickiej. No przede wszystkim oczywiście ten kontakt z młodymi ludźmi też na trochę innej płaszczyźnie, na takiej, żeby jednak nawet obserwując to na razie tu i teraz, no jakby mieli takie poczucie też uczestnictwa niejako w takim dialogu, nie jako widzowie, ale tak, żeby się trochę poczuli rzeczywiście nie jako słuchający jakichś wywodów mądrych ludzi tylko i wyłącznie, ale rzeczywiście przez takie autentyczne współmyślenie z prowadzącymi.
No właśnie, bo żeby odeszli od tego konwencjonalnego myślenia, że tu doktorzy, profesorowie i tak dalej, no to oni mówią swoje, a potem nas odpytują na egzaminach i robią kolokwia. No i tak to wygląda, że po jednej stronie jest cała moc, a po drugiej jesteśmy my, studenci, i musimy odpowiadać, i wtedy ten dialog cały czas się wydaje być takim trochę nierównym dialogiem, a takie uczestnictwo no, daje nam równe szanse. Każdy może się przecież wypowiedzieć, zapytać i
na razie
swoje
jeszcze,
zdanie powiedzieć. Tak?
Oczywiście, może gdzieś tam wyrazić. Tak, może jeszcze oczywiście wyrazić swoje zdanie nad taką interaktywnością. Też będziemy myśleć. Natomiast na dzień dzisiejszy, z racji tych czasów, w których żyjemy, te spotkania mają postać takich właśnie dialogowych spotkań, ale właśnie na naszym kanale YouTube'owym naszego uniwersytetu, zarówno z osobami z uczelni, jak i spoza uczelni, na temat przede wszystkim tematy też są tutaj istotne. Te tematy, którymi żyje dzisiejsza młodzież, które są aktualne, które nie są takimi czysto wykładowymi tematami, tylko takie, które zachęcają do rozmowy, do dialogu. Dlatego zależy nam na tym, żeby zapraszać też osoby, które no, też będą reprezentowały, będą same dialogiczne, bo też wiemy, czasami obserwujemy takie rozmowy, takie powiedzmy w cudzysłowie, taki gadający głów, gdzie de facto to jest taki trochę duet monologów. A nam chodzi o taką przestrzeń, nawet jeżeli ten młody człowiek z drugiej strony, czy to będzie student, czy to będzie licealista, czy to będzie wreszcie jakaś osoba zainteresowana, bo mamy przecież to upublicznione, żeby rzeczywiście nawet nie mogąc bezpośrednio uczestniczyć, czy zadać pytania, jednak żeby poczuła się tak trochę w duchu takiego prawdziwego dialogu. Stąd tutaj pani redaktor wspomniała radę programową, dlatego no, mam przyjemność tą radą kierować, w skład której wchodzi właśnie wspomniana pani doktor Aleksandra Żyska, pani doktor Karolina Gede, pan doktor Łukasz Brzeziński, ale także studentka pierwszego roku, zgadza się. Dlatego właśnie
Oliwia Richter, powiedzmy.
Tak,
to.
Oliwia Richter. Po to właśnie, żeby też wsłuchiwać się w oczekiwania studentów, młodych ludzi, z jakimi osobami chcieliby się spotkać, albo jakie tematy ważne dla nich chcieliby poruszyć, tak żeby to jakby też odbywało się wypracowywanie tych kolejnych osób i tych kolejnych tematów w takim autentycznym też duchu dialogu między nami. I stąd oczywiście postać taka, jaka jest teraz nam dostępna, w przyszłości jeżeli uda nam się wrócić, a żywię nadzieję taką stuprocentową, że wrócimy kiedyś.
Żeby, do normy.
Też. I na uczelni. I żeby te spotkania miały wymiar już bardziej takich spotkań oczywiście bezpośrednich, ale także takich debat oksfordzkich z młodzieżą. Także różnych takich warsztatów, które będą pokazywać też, tak, jak ten dialog funkcjonuje, jak można dialogować też na ważne tematy. I dlatego właśnie tak chcielibyśmy też od czasu do czasu zapraszać takie osoby znaczące z zewnątrz, które rzeczywiście no, będą też wzbogacały to nasze spojrzenie na przykład na pewne sprawy. Stąd niedługo, niebawem odwiedzi nas chociażby pani Anna Dymna, która, jak już wspominałem, jest też pedagogzką z wykształcenia i myślę, że wszyscy znamy panią Annę nie tylko jako aktorkę wybitną, ale także z jej działalności takiej charytatywnej, działalności na rzecz ludzi. Więc wydaje mi się, że tutaj będzie też wspaniała przestrzeń do dialogu, ale dialogu właśnie w murach uczelni. I to będzie pokazywało to oddziaływanie środowiska akademickiego właśnie w tej perspektywie edukacyjnej na młodych ludzi, na w zasadzie środowisko, bo o to nam najbardziej chodzi, żeby rzeczywiście ten uniwersytet otworzyć tak dialogicznie i pokazać tę dialogiczność, i pokazać też naszych reprezentantów środowiska naukowego, że też potrafią pięknie mówić takim językiem zrozumiałym dla młodzieży o takich ważnych naukowych rzeczach, a specjalistów mamy naprawdę wybitnych i będziemy odkrywać też ich dialogiczność i przede wszystkim ich wysoką klasę i badania naukowe.
pani doktor powiedziała o Annie Dymnej, no to jest na pewno absolutnie gwiazdorska tutaj sytuacja i będzie bardzo wielu chętnych, aby posłuchać, co pani Anna ma do powiedzenia, a ma dużo do powiedzenia i też mówi bardzo pięknie. I ma dużo doświadczeń i swoich, i uczelnianych, i też i jeśli chodzi o działalność charytatywną. Czy jakieś jeszcze inne nazwiska będę mogła od pani doktor uzyskać? Nie będę oczywiście zmuszać, ale...
No ja myślę, pani redaktor, że właśnie o to chodzi, żeby...
Nie powiedzieć teraz.
Żeby nie powiedzieć teraz, żeby zachęcić do tego, żeby śledzić, co się będzie działo. Zawsze informacje będą na naszej stronie głównej UKW, na stronie naszego Wydziału Pedagogiki, na stronie facebookowej. A jakie to są ważne tematy, to chociażby tak jak pani redaktor wspomniała
no właśnie
o tym
dzisiaj.
O tym dzisiejszym,
państwo,
spotkaniu. I oczywiście kto z państwa, na przykład nie dotarła do niego ta informacja, może odsłuchać sobie to dzisiejsze spotkanie. Ono jest cały czas na kanale YouTube naszego uniwersytetu. Link jest na stronie głównej. A to spotkanie było bardzo ciekawe. Było z panem profesorem Piotrem Siudą z Instytutu Komunikacji Społecznej i Mediów na taki właśnie temat, który jest bardzo dzisiaj nośny dla młodych ludzi, czyli jaki jest współczesny młody internauta. Tutaj poruszyliśmy w rozmowie rzeczywiście takie bardzo ciekawe, inspirujące, no przynajmniej dla mnie też momentami bardzo, bardzo odkrywcze kategorie, na przykład dlaczego młodzi tak szybko zmieniają poglądy w internecie, jak to jest z tą zmiennością. Wreszcie, czy też kategorie obecne w internecie, jak no, chociażby istnienie tak zwanych antyszczepionkowców, plandemistów, czy foliarzy, nawet w ogóle dowiedziałam się
foliarzy.
Po raz pierwszy raz o
tym. A cóż to znaczy?
No to są takie osoby, które generalnie, tak mówiąc, bardzo prosty sposób, no wierzą w zjawiska paranormalne, UFO, tam różne takie inne rzeczy. I na ile to jakby młodzi przez tą swoją zmienność, no są trochę narażeni na zetknięcie się i na tutaj wpadnięcie właśnie w ten kanał takich różnych dziwnych przestrzeni w internecie. Ale rozmawialiśmy też o influencerach, o tym, dlaczego młodych dzisiaj to fascynuje. Czy to jest rzeczywiście zjawisko takie masowe? Czy to jest, dlaczego tak się dzieje? Czego szukają? Jakie są tutaj zagrożenia? Rozmawialiśmy też o tym, dlaczego się poruszamy po tych wszystkich internetowych gigantach typu Google, typu Facebook, czy co to daje młodym ludziom. No i wreszcie niesamowicie dla mnie też odkrywczy i fascynujący temat, no fascynujący dlatego, że mamy ciągle za mało badań, zwłaszcza jeżeli chodzi o obecność młodych ludzi w tak zwanym darknecie, czyli w tym ciemnym, czarnym internecie, który niesłychanie jest trudno zbadać i wokół którego narosły już tak nieprawdopodobne mity związane z tym, jakie to przestępstwa się tam dzieją i tak dalej. Więc wydaje mi się, że dla młodych ludzi, ale także no, dla naszych studentów, dla pracowników, mogło to być bardzo odkrywcze, a że akurat pan profesor...
I też dla rodziców.
Tak, tak, dla rodziców, a że akurat pan profesor też świetnie wszedł w tę konwencję dialogu i myślę, udało nam się tę dialogiczność zbudować, więc myślę, że to właśnie chodzi o takie spotkanie i takie oddziaływania w tej naszej Akademii Dialogu.
A dlaczego, pani doktor, dialog jest tak ważny i komunikacja?
No dialog dla mnie, dialog w zasadzie jest taką kategorią, która no, aktualizuje się w tym, o co nam chodzi najbardziej, czyli w spotkaniu dwóch osób, tak już mówiąc czysto filozoficznie. Czyli tak naprawdę, jeżeli mówimy o tym, jak dwoje, czy tam w ogóle ludzie się ze sobą spotykają, mogą ze sobą wejść w dialog, mogą wymienić się takimi swoimi spostrzeżeniami. Czy wreszcie, no właśnie ta wymiana myśli pomiędzy tymi osobami i też wielu filozofów dialogu i nie tylko w ogóle filozofów, jak chociażby Gadamer mówi, kiedy dwoje ludzi się spotyka, to jakby takie spotkanie dwóch światów, które mogą rzeczywiście odkryć taką no, jakby trochę prawdy o sobie, ale mogą się też otworzyć na siebie. Mogą nie myśleć o tym, że mamy tu gotowy scenariusz rozmowy, dialogu i my sobie tutaj będziemy punkt po punkcie to realizować. Tylko rzeczywiście potraktować to spotkanie jako nowe otwarcie, jako taką przestrzeń stawania się, jako takie otwieranie na drugą osobę, o której chcę się dowiedzieć, chcę poznać jej świat. Chcę nie zabłysnąć jakby, nie wiem, swoim blaskiem, ale chcę na tyle się otworzyć, żeby ta myśl tego drugiego człowieka rzeczywiście wybrzmiała i żeby z tego, no, żebyśmy się spotkali, po prostu spotkali, no nawet mówiąc bardzo tak filozoficznie, metaforycznie, spojrzeli sobie w oczy i odczytali w zasadzie to, jakimi jesteśmy ludźmi, czym się zajmujemy, jakie mamy bogactwo w sobie, czym możemy się wymienić. Niektórzy filozofowie mówią, że dialog to takie udzielanie sobie nawzajem pewnych wartości, czyli dzielenie się wartościami. Wartościami w tym przypadku, w tym dialogu akademickim, też takimi intelektualnymi. Taka wymiana myśli na zasadzie rzeczywiście takiej wymiany, a nie na zasadzie jakiejś, nie wiem, takich właśnie tego, co powiedziałam wcześniej, takiego duetu monologów.
Pani doktor, to jest tak pięknie powiedziane i tak budujące, tylko, że ja niestety tutaj będę pesymistycznie na to patrzeć, żeby panią doktor trochę jeszcze zapytać bardziej o te sprawy. Wiemy obie, że dzisiejszy świat, no właśnie, jest światem monologów, zapatrzonych w siebie ludzi, którzy chcą zabłysnąć, którzy chcą pokazać się od najlepszej strony i którzy chcą być lepszymi od innych. To znaczy jesteśmy ciągle chętni do porównań z innymi, no i oczywiście chcielibyśmy z tych porównań wyjść zwycięsko. I nie dialog jest jakoś w naszej ostatniej, no co najmniej dekadzie, albo jeszcze dłużej, formą najważniejszą, ale właśnie konkurencja, konkurowanie ze sobą i walka, wręcz bym powiedziała, bo już teraz przeszliśmy do stadium walki. Wszyscy ze wszystkimi walczą i chcą zwyciężyć, mało tego swojego wroga pognębić. To jest jakiś ogólnoświatowy trend, który prowadzi do jakiegoś wyścigu. No już nie mówię o zbrojeniach, ale to też tam, też jest to widoczne, prawda? Jak nie mamy przyjaźni, jakiegoś dialogu między państwami, tylko mamy wyścigi. Każdy chce być ważniejszy, silniejszy, no i wygrać wszystko. Gdzie tu w tym takim świecie walki jest miejsce na ten wspaniały dialog, taki dialog, który się wywodzi właśnie ze starożytności? Usiądźmy sobie, przypomnijmy sobie Sokratesa, który sobie chodził i dialogował i tak do tego, żebyśmy się ustosunkowali. Ja trochę pesymistycznie patrzę, aczkolwiek bardzo życzę powodzenia w tej akademii, bo uważam, że jest to świetny pomysł.
No właśnie, a może dlatego właśnie tak się dzieje, bo zapomnieliśmy o tym dialogu, bo przestaliśmy wierzyć w jego skuteczność, przestaliśmy myśleć o tym, że to jest no coś tak bliskie, coś, co absolutnie zbliża ludzi, bo przecież mamy różne odmiany, różne odcienie tego dialogu, mamy różne rodzaje, tak? Mówimy o dialogu edukacyjnym, o dialogu akademickim, o dialogu międzykulturowym, tak? Który też...
Międzypokoleniowym.
Międzypokoleniowym, dokładnie. Ja też trochę zajmowałam się dialogiem małżeńskim, rodzinnym. Jeżeli my tego nie będziemy pielęgnować, to zaczną się takie rzeczy, o których pani redaktor mówi. Stąd właśnie potrzeba takich działań, które odkryją ten dialog na nowo, które pokażą,
że jednak... To jest praca u podstaw.
No myślę, że tutaj tak edukacyjnie jesteśmy przygotowani do tego, no ja żeby tutaj pracować u podstaw, ale myślę, że ja bym też do końca aż tak nie była bardzo pesymistyczna, jak tutaj pani redaktor mówi, dlatego że im więcej mam takich spotkań z młodymi ludźmi, z osobami dorosłymi, z seniorami, którzy paradoksalnie wychodzą z podobnego założenia co pani redaktor. Ale im dłużej się namyślamy, im dłużej
znaczy,
pracujemy...
Nie, to ja się z tym nie zgadzam. Ja chciałam sprowokować dobrym słowem tego
znaczenia. No to bardzo mnie to uspokoiło.
Nie.
Natomiast...
Ja marzę o takim świecie dialogu.
Natomiast im bardziej jakby przyglądamy się tej całej sytuacji i wchodzimy w głąb, poznajemy siebie, tym bardziej odkrywam, jak całkowicie tak zaskakująco brzmi to, czy zabrzmi to, co teraz powiem, jak wielka jest w ludziach tęsknota, taka autentyczna, którą wystarczy odkryć, którą wystarczy trochę pobudzić, którą wystarczy pokazać pewne przestrzenie. Ja jak tutaj jadąc na spotkanie przysłuchiwałam się temu fragmentowi wcześniejszej audycji, pani redaktor, znaczy wcześniejszej części może tak, kiedy puściła pani wypowiedź świętej pamięci
Adama
Zagajewskiego, który mówił, zdaje się, użył takiego stwierdzenia jak stwardnienie ucha, że czasami jakby to odnosiło się do poezji. Więc ja myślę sobie, że my tak trochę spotykamy się z takim i stwardnieniem, w tym wypadku takim braku tego dialogu, stwardnieniem trochę serca i umysłu. Tak? Nie otwieramy się właśnie tak intelektualnie na to, co może nam dać drugi człowiek. Nie otwieramy się też wreszcie w perspektywie tego serca, tak? tego otwarcia się na drugiego człowieka. Może właśnie tak jak tutaj świętej pamięci pan Adam dostrzegł to i próbował świetnie to tutaj uskuteczniał, to i my spróbujmy takiej pracy u podstaw, spróbujmy ruszyć trochę te umysły, trochę uelastycznić to myślenie, otworzyć też na inność, na wielość. A myślę, że uniwersytet, uczelnia jest kapitalnym miejscem do tego, żeby różne poglądy miały okazję się zderzać i rzeczywiście, żeby pokazywać, że to można robić w duchu dialogu, takiej rozmowy z otwartością, która niekoniecznie musi prowadzić do tego, że my nagle będziemy się zgadzać i będziemy gdzieś tam mówić jednym głosem, bo mamy przecież wielość koncepcji, mamy wielość rozwiązań, tak? Rozmawiajmy o tym, pokażmy, że można to robić w duchu właśnie tego dialogu starożytnego, takiego otwierania się, takiego sokratejskiego słuchania, prowadzenia innych. No to jest właśnie misja uniwersytetu.
Z pewnością, absolutnie się zgadzam, tylko tak sobie myślę, że o tym jeszcze trzeba przekonać wiele osób, tak już w ogóle nie tylko dotyczy to Akademii Dialogu na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ale w ogóle, że trzeba przekonać kogoś, nawet przecież kogoś, z kim się w ogóle nie zgadzamy w żaden sposób, siłą naszego umysłu i argumentów, a nie siłą jakiegoś, nie wiem, podstępu, fake newsu i tak dalej. Nie,
oczywiście,
jest,
że tak.
Ale o tym może za chwilę porozmawiamy, jak dołączy do nas pani.
Jest ta otwartość na dialog potrzebna i są też takie sytuacje, gdzie trudno jest z kimś dialogować, kto nie jest otwarty. Ale z drugiej strony
kopać
sobie...
Kopać się z koniem, jak to sobie,
tak, żeby tę część jakoś spuentować, tak mi przyszło do głowy takie... Przypomniało mi się w zasadzie takie powiedzenie takiego myśliciela z IV wieku, który się nazywał Grzegorz z Nazjansu, i on powiedział takie proste słowa. Jak ty możesz żądać tego, czego nie dajesz? Więc jeżeli my nie dajemy, nie pokazujemy tej przestrzeni, tak jak tutaj będziemy starali się to robić, no to trudno jest potem oczekiwać, że taki młody człowiek wejdzie w życie, nie mając w ogóle jakiegoś wzoru, nie mając w ogóle punktu zaczepienia, nie wiedząc, że można w taki sposób funkcjonować, tak się komunikować z drugim człowiekiem. No i wtedy są takie sytuacje, o których mówiłyśmy wcześniej.
Proszę państwa, w Pikowej Kawiarence dziś gościmy panią doktor Elżbietę Okońską. A już za chwilę dołączy do nas drugi gość, pani doktor Aleksandra Rzyska, i będziemy dalej mówić o Akademii Dialogu, który to dialog i która to akademia dzisiaj zainaugurowana została wykładem, jaki jest współczesny młody internauta, doktora habilitowanego Piotra Siudy, profesora uczelni. I tu rozmawiałyśmy też, na jakie tematy zostały poruszone, i za chwilę jeszcze rozszerzymy tę tematykę, między innymi o internet, o którym tu wcześniej rozmawialiśmy, a my tymczasem posłuchajmy utworu, który się nazywa Gdzie jesteś, dziewczyno, właśnie Stanisława Celińska. Ja to bym chciała, żeby państwo ją zaprosili.
Wspomnienia czasem są bolesne, na twarzy znaki rzeźbi czas. Szczęśliwa bywam tylko we śnie, na jawie ciągle jestem zła. I chociaż młode lata trudne, Tak często było szczęścia brak. To miałam siłę, miałam zdrowie, żeby zdobywać świat. Gdzie jesteś, dziewczyną z tamtych lat? Wciąż wisi na ścianie twoje zdjęcie. Ten uśmiech, naiwność i świeżość to młodość i smak. Co się stało z tym dziś? Co uczynił z tym czas? Czy można zachować na zawsze urodę i wdzięk? Czy to tylko w mych snach? Pojawia się. Starszych ludzi i tyle życia w każdym z nich. Wtedy się we mnie zazdrość budzi, bo tak jak oni chciałabym zachować w sercu tę pogodę, a w oczach taki cudny blask i ten nieustający zachwyt, że piękny jest ten świat. Gdzie jesteś, dziewczyno z tamtych lat? Wciąż wisi na ścianie twoje zdjęcie. Ten uśmiech, naiwność i świeżość to młodość i smak. Co się stało z tym dziś? Co uczynił z tym czas? Czy można zachować na zawsze urodę i wdzięk? Czy to tylko w mych snach pojawia się? Gdzie jest? Dziewczyną z tamtych lat. Wciąż wisi na ścianie twoje zdjęcie. A może spróbować na nowo żyć każdego dnia? Szczerze cieszyć się nim i nie czekać na sen. Dostrzegać, jak wiele ma barw. Trzeba zacząć od dziś tworzyć swój świat.
Pikowa kawiarenka.
W tej godzinie Pikowej Kawiarenki rozmawiamy o Akademii Dialogu, powołanej do życia, dziś mającej swoją inaugurację na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Ze mną w studiu jest pani dr Elżbieta Okońska, prodziekan Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu. Witam po przerwie.
Witam ponownie.
A dołącza do nas w tej chwili drugi gość, pani dr Aleksandra Żyska, członkini Rady Programowej Akademii Dialogu. Dobry wieczór, pani Aleksandro.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Witamy serdecznie. I teraz przejdziemy przechodzimy do internetu właśnie, który też był tematem dzisiejszego inauguracyjnego wykładu. No właśnie, ten internet w tej chwili, panie doktor, nam pomaga i jest zbawienny chociażby dla kultury, która się przenosi właściwie całościowo w sieć. No ale co się zdarzy, jak daj Boże wreszcie do tej normalności wrócimy, o której marzymy wszyscy? Czy to czasami nie będzie tak, że jednak zostaniemy wielkimi fanami, wręcz nawet niewolnikami tego internetu? To może najpierw panią doktor Aleksandrę Żyską o to zapytam. Jak to pani widzi w ogóle?
Pani redaktor, mam nadzieję, że tak się nie stanie. Komunikacja za pośrednictwem internetu ma oczywiście swoje zalety, różne cele, formy, narzędzia i funkcje. Zawsze jednak mamy w takiej sytuacji do czynienia z komunikacją pośrednią, która choć wiele nam obecnie ułatwia, to jednak trudno sobie wyobrazić, aby całkowicie zastąpiła, mam nadzieję, wyparła kontakt bezpośredni.
No właśnie, tym bardziej jak mówimy o dialogu, o tym, to, co pani doktor mówiła, patrzeć w oczy, rozmawiać ze sobą, wymieniać się wartościami, wnętrzem, to jak to można zrobić?
No, ja mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Już jak wspomniałam, to niewątpliwie internet i taki rodzaj komunikacji jest nam potrzebny z różnych powodów. Według badań wiodącym obecnie narzędziem komunikacji w internecie są media społecznościowe, których użytkownicy, uwaga, od 2020 roku stanowią ponad połowę populacji ludzi na świecie. Tak więc pytanie postawione przez panią redaktor niewątpliwie wybrzmiewa dziś mocno, bardziej niż kiedykolwiek. Myślę, no, odczuwamy obecność internetu w naszym życiu, do czego doświadczamy, możemy tak naukowo określić jako proces mediatyzacji. No i ten proces niesie, myślę, szereg konsekwencji psychologicznych, socjologicznych i innych, które rozpatrywać można jeszcze w różnych aspektach. Ale mówiąc o konsekwencjach, ja myślę, że warto zwrócić uwagę, że badacze i teoretycy mediów mówią coraz częściej o zjawisku wykluczenia cyfrowego, które wcale nie polega na ograniczeniach związanych z dostępem do sprzętu czy internetu, ale ograniczeniach związanych z tak zwanym dostępem intelektualnym. I tu mamy do czynienia z konsekwencjami edukacyjnymi i tym samym pojawia nam się niezwykle istotna przestrzeń właśnie dla wspomnianej przez panie wcześniej pedagogiki medialnej.
A co to dokładnie oznacza, że nie umiemy się posługiwać, czy...
Więc chodzi o to, żeby my nie zakładamy, my obecnie mamy współcześnie, myślimy, mamy różne modele komunikacji, nie zakładamy, że odbiorca jest bierny i bezrefleksyjny. Chodzi nam o to właśnie, żeby ten potencjał krytyczny, taki rozumiejący, pobudzać. Chodzi o takie zadanie kształtowania krytycznego, refleksyjnego uczestnictwa w przestrzeni medialnej, zarówno w zakresie odczytywania medialnych przekazów, jak i formułowania tych własnych, rozumienia procesów medialnego komunikowania, narzędzi wykorzystywanych przez nadawców komunikatów w mediach, między innymi pani redaktor wspomniała o fake newsach, tak? jako takim
sposobie
zjawisku
walki z jednych z drugimi.
No właśnie, żeby rozumieć te procesy. I tutaj dzisiaj w inauguracyjnym spotkaniu, tutaj znaczy mam na myśli w przestrzeni medialnej, profesor Piotr Siuda, jak już wspomniała pani prodziekan, mówił między innymi o wpływach influencerów, właśnie potrzebie uwrażliwiania na tego typu zjawiska.
A powiedzmy tak naprawdę, kim jest ten influencer? No bo właściwie to jest słowo pochodzenia angielskiego, wpływ, mieć na coś wpływ, tak? Ogólnie rzecz ujmując, możemy sobie powiedzieć. I teraz właściwie w internecie każdy może być, jak się mocno postara, tym człowiekiem, który ma wpływ, który innym narzuca swoje widzenie świata, tak?
Odstoi właśnie. Właśnie chyba to jest ta rzecz, której powinniśmy się przyglądać, że każdy może nim być. Pan profesor mówi dzisiaj o kryzysie autorytetów, o tym, że każdy współcześnie może tym autorytetem być. No i tutaj właśnie pojawia się przestrzeń dla akademickiego wsparcia, akademickiego dialogu i tak jak człowieka z człowiekiem, tak jak wspomniała pani prodziekan, ale też dziedzinami kultury, dyscyplinami nauki, czego byliśmy dzisiaj świadkiem właśnie. I chodzi o różne wymiary takich akademickich spotkań nam. Tutaj, jak to wyraziła patronująca nam pani naukowa, pani dziekan, Wydziału Pedagogiki, profesor Helena Ostrowicka, w trosce o integralność badań naukowych i edukacji akademickiej w bliskim kontakcie z życiem. I chyba o to nam chodzi też mocno.
Pani doktor, a czy pani czasami ma też takie czarne myśli dotyczące braku dialogu we współczesnym świecie i w sytuacjach międzyludzkich i sobie myśli, że Właściwie na wszystkim się znający ludzie chodzą po ulicach i głównie protestują, krytykują, coś im się nie podoba, ale tak naprawdę, gdyby mieli coś dać, to był ten piękny cytat, jeszcze raz powiedzieć.
Jak ty możesz żądać tego, czego nie dajesz?
O właśnie, jak ty możesz żądać, czego nie dajesz? To jest piękne hasło na jakiejś manifestacji do pokazania, jak wszyscy wszystkiego żądają, a najchętniej byśmy chcieli, żeby nam dawano, a my co z tym wszystkim robimy? Dajemy też coś od siebie? No właśnie, ja tam taką cały czas adwokatem diabła jestem dzisiaj w audycji, bo oczywiście nie chcę tak czarno widzieć i nie widzę tego tak, ale jednak to dominuje. Dlaczego my się odwracamy od tego? Może ten internet no, ma też tę stronę, że właśnie czyni nas biernymi. Nie mają panie wrażenia, że to tak jest, że właśnie można sobie włączyć i sobie tak czytać i patrzeć. Ten to napisał, ten tamto, a ja tylko tak wchłaniam jako ten odkurzacz to wszystko. I jedynie jak się na coś zdenerwuję, to tam się wypowiem jeszcze najchętniej inkognito, żeby mnie nikt nie rozpoznał i wtedy dopiero się czuję ważny. Prawda?
No właśnie, jeśli można, to jedno zdanie jeszcze a propos tego. To jest bardzo ważny element, na który zwróciła pani redaktor uwagę. Myślę, że internet daje nam jako medium, niektórzy mówią, że internet nie jest medium, ale powiedzmy, że tak za niektórymi tak badaczami powiem, że jest medium, daje nam poczucie interaktywności, czyli zdolności takiego wzajemnego oddziaływania na siebie przez komunikację. I co jest istotne tutaj, to to, że jeżeli chodzi o takie cechy tej no, przestrzeni internetowej, tych dyskusji w przestrzeni internetowej, że mamy tutaj niski stopień regulacji, wszechobecność i dostępność dla ludzi jako nadawców komunikatów. Myślę, że tutaj właśnie pojawia nam się ta przestrzeń istotna rola nauki, badań naukowych, będę to podkreślać, namysłu naukowego i edukacji akademickiej, zajmowania się właśnie tymi problemami, żeby dążyć do takiej uczciwej debaty.
No tak. A ja jeszcze bym powiedziała dalej.
Bardzo proszę, doktora Zielonka-Końska.
Ponieważ tak jak tutaj pani doktor wspomniała, rzeczywiście to też pociąga za sobą konieczność takiego i taką troskę też o właściwe przygotowanie tych młodych ludzi do tego uczestnictwa w tym świecie wirtualnym, to co pani doktor już wspomniała na przykładzie chociażby tych influencerów, czy w ogóle jakichś kategorii, które się pojawiają, czy chociażby właśnie tych fake newsów. Dlatego jest potrzeba i dzisiaj zgodnie mówiliśmy jednym głosem z panem profesorem i myślę, że tak samo tutaj czujemy, że jednak taka edukacja medialna, pedagogika medialna, takie uwrażliwienie na te wszystkie kategorie, to jest dzisiaj no przede wszystkim numer jeden, żeby ten młody człowiek mógł się odnaleźć w internecie.
I stąd, kiedy kierunek będzie pedagogika medialna?
Właśnie mamy bardzo dobre wieści, ponieważ dzisiaj właśnie na Senacie zatwierdziliśmy nowy kierunek pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji.
Brawo.
Więc myślę, że to jest właśnie taki strzał w dziesiątkę.
Tak,
no, a jak jeszcze w dodatku powiem, że moja osobista córka dzisiaj zdała egzamin na prawo jazdy, no to już w ogóle taka
gratulujemy bardzo serdecznie.
Taka mała prywatna. Natomiast rzeczywiście z tego punktu widzenia to jest bardzo dobry dzień, bo myślę, że bardzo dużo też będziemy mogli zdziałać. Prawda, pani doktor? W tej przestrzeni, ponieważ pani doktor jest też członkinią Rady Programowej właśnie tego kierunku.
Jestem bardzo dumna z tego i bardzo się cieszę. Dziękuję za zaufanie.
To świetnie. To będzie jeszcze jeden kanał, że tak powiem, do realizacji tutaj pań wszystkich pomysłów i też realizacji tego dialogu i przygotowania do odbioru, o czym tu pani doktor Rzyska powiedziała, że nie zawsze jesteśmy przygotowani na ten ogrom, no bo przecież internet, te wszystkie możliwe kanały kontaktu nas zabijają różnorodnością. Tak jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu cierpieliśmy na brak wszystkiego, od towarów po nowinki techniczne, tak? Kto wtedy myślał o tym, że będzie każdy ze sobą miał telefon, jak nie było telefonów we wszystkich domach, prawda? A teraz jesteśmy po prostu zamęczeni tymi nowinkami, których jest coraz więcej i już nie wiemy, czy to prawda, czy nieprawda, kto nam ma to powiedzieć, komu wierzyć. No to taki człowiek współczesny, niezorientowany jeszcze w tym wszystkim, no to może zginąć tam, się po prostu zatopić w tym internecie, brnąc tam po wszystkich tych miejscach dziwnych.
No, mało tego, nie tylko może się zagrożenia, no nie prawda? Tylko może się zatopić, ale przede wszystkim też no może niestety zostać zmanipulowanym, tak, albo nawet ubezwłasnowolnionym. Czyli jakby taka skrajność, przed którą uchrania nas no idealnie
no wiedza,
edukacja, wiedza, dobre przygotowanie, te wspomniane przez panią doktor badania naukowe. Tak?
No to... Nie możemy o tym zapominać, że tak, że z nich tutaj płynie wiedza do praktyki edukacyjnej i odwrotnie, praktyka edukacji daje nam przestrzenie, problemy, które warto zbadać. Także ta relacja jest niewątpliwie bardzo taka nasycona możliwościami, istotna i ważna.
Tak to już jest w świecie, że jak powstaje coś nowego, to z jednej strony jest ono gigantycznym dobrodziejstwem i wielkim sukcesem, prawda? A z drugiej okazuje się wielkim przekleństwem. Jest to, wystarczy prześledzić wynalazki ludzkie, które z jednej strony ratują ludziom życie i robią coś niesamowicie dobrego, a z drugiej strony źle wykorzystane właśnie przez nas ludzi, no, stanowią nasze przekleństwo, proszę pani.
Ale szukajmy dobrych stron. Wyobraźmy sobie taką sytuację.
Jak to teraz zrobić, żeby
sobie myślałam, no jak byśmy funkcjonowali ileś tam lat temu, kiedy spotkałoby nas to, co nas spotyka teraz, a nie mielibyśmy internetu, nie moglibyśmy się komunikować. Jaka wtedy byłaby taka dojmująca samotność, tak?
A to jednak zdecydowanie, mamy. Zdecydowanie nie chcemy wytwarzać takiej wizji, takiego obrazu internetu czy mediów, które są tylko i wyłącznie zagrożeniem, nie wiem, czy
nie,
są
wielkim
dobrodziejstwem. Wielkim
dobrodziejstwem. Ale to my zmieniamy je przecież w coś złego. Właśnie. Człowiek to robi, a nie ten wynalazek, prawda?
A my tego musimy pokazywać w jakiś sposób, tak. I dawać narzędzia i nie mówić, co jest dobre, co złe wcale do końca, tylko dawać właśnie te możliwości intelektualne, wspierać narzędzia i dawać narzędzia i wspierać możliwości intelektualne do samodzielnego rozpoznawania.
O właśnie, samodzielność to jest też bardzo ważne słowo, prawda?
Tak, bo gotowe schematy można pokazać, ale co dalej, tak? Już to jest niezwykle ważne.
Ten rok właściwie pokazał, jak szybko trzeba było się dopasować do tych nowinek technicznych, prawda? Wielu nauczycieli patrzyło na te nowinki no przerażonym wzrokiem pewnie i pomyślało sobie, jak ja sobie z tym poradzę, jak to wszystko zrobię. A teraz już zupełnie inaczej po roku. To też jest, a propos pedagogiki, no niesamowicie ważne w pań tutaj kierunku, żeby też przekonać do tego wszystkiego i się tym świetnie
No dlatego potrzeba właśnie takich profesjonalnie przygotowanych pedagogów medialnych, którzy będą służyli też taką pomocą, będą tak już mówiąc metaforycznie ten kaganek oświaty w to środowisko medialne wnosić, tak? No bo tak jak pani redaktor powiedziała, no to co człowiek potrafi czasami zepsuć, no drugi człowiek może przyjść z pomocą i pomóc mu naprawić, tak? Dlatego właśnie nauczeni doświadczeniem, ale też jakby czytaniem tego czasu, no tutaj właśnie z inspiracji to tutaj pani dziekan, taka rada kierunku powstała i taki kierunek powstał. Więc myślę, że jakby teraz też czytając tę rzeczywistość, nawet trochę tę wirtualną i te wszystkie problemy, o których pani redaktor mówi, które wiązały się z tym, jak teraz ja się odnajdę w tym. I u nas tak samo było pierwsze pół roku trwania, kiedy próbowaliśmy, no to wszyscy jeny, jak ja się odnajdę, trochę tu będę próbować, trochę tu. Potem ustaliliśmy na uczelni jakiś określony sposób, tryb funkcjonowania w postaci dwóch takich narzędzi. I nagle okazuje się, że wszyscy świetnie sobie potrafią radzić. Oczywiście, no pewnie zawsze są blaski i cienie. Ale dlaczego jakby nie możemy tego przyjąć, że każda rzeczywistość gdzieś niesie ze sobą, tak jak pani doktor powiedziała, tak? Tak jak internet, tak? No i blaski i cienie.
Pedagogika medialna, ten kierunek zacznie żyć już od nowego roku akademickiego?
Tak jest już od nowego roku akademickiego.
Bardzo się cieszymy.
Gratuluję panią.
Na studiach stacjonarnych i na studiach niestacjonarnych także zapraszamy serdecznie.
Inaugurujemy promocję właściwie w radiu. Wspaniale, tak? Cieszymy się.
Proszę państwa, a to jest kierunek, który już gdzieś funkcjonuje w Polsce, na innych uczelniach?
Na niektórych uczelniach, na powiedzmy pierwszym stopniu, u nas jest to, będzie na stopniu drugim, czyli jakby będzie to też oferta dla absolwentów nie tylko kierunków pedagogicznych, ponieważ ten kierunek oferuje przygotowanie pedagogiczne, więc na przykład o tutaj jak nasz pan siedzący tutaj za szybą zajmuje się realizacją dźwięku.
Ja nie widzę niestety.
Tak, Jacek Domachowski, tak, nasz mistrz tutaj realizuje na programie.
Zajęcia ze studentami reżyserii dźwięku, to też zapraszamy takich absolwentów, świetnie będą mogli funkcjonować trochę właśnie mając to zaplecze i przygotowanie pedagogiczne.
Hmm. Czyli jest to nowość, proszę Państwa, dziś dzień inauguracji Akademii Dialogu i przy okazji dobra wiadomość, kolejny kierunek, czyli różnorodność uczelni tej propozycji coraz większa, pedagogika medialna. Proszę bardzo, będzie można już robić magisterium.
Tak jest.
Z tego kierunku.
I jak jeszcze będą tam realizować zajęcia takie miłe, sympatyczne i otwarte osoby, jak pani doktor tutaj będąca na łączach z nami, no to po prostu nic, tylko przychodzić i...
Zachęcamy serdecznie. Proszę państwa, tak więc dziś dialogicznie kończymy tę audycję i bardzo się z tego cieszę. Gratuluję sukcesów, pomysłów. Czekamy na kolejne. My tylko przyklaskujemy świetnym pomysłom i państwu o nich mówimy, bo taka też nasza rola. Właśnie. Dziś były z nami pani dr Elżbieta Okońska, prodziekan Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, która przewodniczy Radzie Programowej Akademii Dialogu. Dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie. I pani dr Aleksandra Żyska, która jest członkiem Rady Programowej tejże Akademii Dialogu. No i oczywiście pracuje na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza.
I Rady Kierunku Pedagogika Medialna.
Proszę bardzo, tak. I Rady Kierunku Pedagogika Medialna.
Cały czas jesteśmy w mediach, jesteśmy.
Bardzo mi miło, że takie wspaniałe osoby są tu w mediach i
dziękuję
z nami
bardzo,
współpracują. Wszystkiego dobrego, dobrego wieczoru, a my na pewno spotkamy się już niebawem. Ewa Domska, kłaniam się państwu, dziękuję pięknie. Pikowa Kawiarenka za tydzień, do usłyszenia.